Elektroniczna dokumentacja medyczna może stać się kluczem do przewidzenia, jakie choroby mogą nas spotkać za 10, 15, a nawet 20 lat. Międzynarodowy Zespół Naukowców opracował właśnie model sztucznej inteligencji, który potrafi oszacować długoterminowe ryzyko ponad 1000 różnych schorzeń i przewidzieć zmiany w stanie zdrowia konkretnej osoby na ponad dekadę naprzód. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo Nature i piszemy o tym również i my. W artykule pod tytułem Sztuczna inteligencja przewidzi, kiedy i na co zachorujesz. Oczywiście na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Jak powiedział Thomas Fitzgerald z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w rozmowie z naszym dziennikarzem Grzegorzem Jasińskim, model jest bardzo dobry w ustalaniu osób, które mają wysokie ryzyko choroby w ciągu najbliższego roku i mogłyby skorzystać z wcześniejszej wizyty u lekarza specjalisty. I o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest pani Ligia Kornowska z zespołu koalicji AI w zdrowiu, między innymi liderka grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji dotyczącej zdrowia przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, pani Ligio.
Dzień dobry.
Proszę mi powiedzieć, jak to działa w praktyce, że sztuczna inteligencja może przewidzieć, kiedy i na co zachorujemy?
Sztuczna inteligencja, która przewiduje nasze dalsze zdrowie, nasze choroby, na które możemy zapaść, jest to sztuczna inteligencja z tak zwanej kategorii analityki predykcyjnej, czyli na podstawie obecnego stanu zdrowia i obecnych markerów, obecnych testów laboratoryjnych jesteśmy w stanie przewidzieć, że na przykład z takim i takim prawdopodobieństwem mamy szansę zachorować na daną chorobę. Oczywiście, żeby taką analizę przeprowadzić, musimy posiadać aktualne dane medyczne o konkretnym pacjencie, no i oczywiście bardzo dobry algorytm sztucznej inteligencji, choć nie zawsze jest to sztuczna inteligencja, który nam powie z wysokim prawdopodobieństwem, co się u nas będzie działo ze zdrowiem.
Pani Ligio, muszę przyznać, że jako naczelny hipochondryk Radia RMF24, czy z takiej możliwości można w tym momencie skorzystać, czy to jest absolutnie jeszcze melodia przyszłości?
I tak, i nie. Ze względu na to, że już dzisiaj mamy opracowane pewne algorytmy, które nie są algorytmami sztucznej inteligencji, ale są to znane i stosowane algorytmy w medycynie, gdzie bazując na odpowiedziach na kilka kluczowych pytań dotyczących naszego zdrowia, na przykład pytań o ciśnienie, o BMI, o spożywanie używek, możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć na przykład, czy któryś z nas zachoruje na choroby sercowo-naczyniowe albo jakie ma prawdopodobieństwo zgonu w przeciągu 10 lat. I to już się dzieje w standardowej medycynie, do tego nie potrzebujemy algorytmów sztucznej inteligencji. Natomiast jeśli mówimy o bardzo konkretnych chorobach i bardzo wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia konkretnej choroby, takim prawdopodobieństwem, które by pozwalało na istotne zalecenia dotyczące istotnej zmiany życia w kontekście tego, żeby taka choroba się nie pojawiła, takie algorytmy są obecnie rozwijane i co prawda wiemy o tym, że istnieją pewne algorytmy sztucznej inteligencji na rynku, natomiast ich dokładność jest powiedzmy porównywalna lub nieznacznie lepsza od tych naszych standardowych algorytmów. Natomiast zdecydowanie jest to przyszłość i to raczej niedaleka przyszłość.
No to gdybyśmy mogli właśnie ten temat rozwinąć, proszę mi powiedzieć, jakie są te najnowsze osiągnięcia, można powiedzieć, na styku sztucznej inteligencji i medycyny?
Na pewno sztuczna inteligencja króluje w dziedzinie radiologii, gdzie analizuje się obrazy medyczne, takie jak na przykład RTG czy obraz z tomografii komputerowej, i sztuczna inteligencja pomaga radiologom wychwycić pewne zmiany niefizjologiczne. Na przykład mamy algorytmy AI, które istotnie mogą pomóc w wykrywaniu nowotworów, zanim one jeszcze będą widoczne dla oka lekarza radiologa. I takie algorytmy już są wdrożone, nawet w polskich szpitalach takie algorytmy w niektórych szpitalach działają. No, kolejną specjalizacją, gdzie AI bardzo dobrze się ma, jest kardiologia. Tam również AI może być zastosowane do niektórych badań, takich jak EKG czy obrazowych jak echo serca. Natomiast możemy ją wykorzystywać właśnie między innymi też do obliczania ryzyka sercowo-naczyniowego i to są algorytmy, które już są wdrożone także w polskich szpitalach. Także tutaj to jest nawet nie przyszłość, a codzienność. z ostatnich badań Centrum Zdrowia nad tym, na ile jest AI wdrożone w polskich szpitalach, wynika, że 7-10% szpitali już takie rozwiązania stosuje w Polsce.
I to są absolutnie znakomite informacje, ale proszę mi powiedzieć, przy jakich schorzeniach, przy jakich chorobach, no niestety, ale sztuczna inteligencja przynajmniej w tym momencie aktualnie jest bezradna.
To jest dobre pytanie, bo w zasadzie sztuczna inteligencja jest rozwijana w każdej dziedzinie medycyny, nawet w tak humanistycznej dziedzinie jak psychiatria. Oczywiście jest, powiedziałabym, nawet większość chorób niż mniejszość, w których jeszcze sztuczna inteligencja nie odnotowała spektakularnych sukcesów. Natomiast no, prowadzone są badania w zasadzie w każdej dziedzinie. Wydaje się na przykład, że sztuczna inteligencja może mieć problem na przykład w wykrywaniu chorób rzadkich, ze względu na to, że z samego faktu, że mało jest danych medycznych na temat chorób rzadkich, może być trudno wytrenować taki algorytm. Natomiast już nawet w Polsce są startupy, które właśnie rozwijają AI w dziedzinie wykrywania chorób rzadkich, więc nawet tak, powiedzmy, rzadkie specjalizacje czy rzadkie choroby są przedmiotem badań nad sztuczną inteligencją.
Czyli jest jeszcze obszar, zdecydowanie jest obszar, nad którym warto pracować. Pani Ligio, zatrzymajmy się troszeczkę przy sprawach, można powiedzieć, przyziemnych, no bo ostatnimi czasy, kiedy pojawiły się modele sztucznej inteligencji, takie jak na przykład czat GPT, takie jak Plum, jak Bielik, no to bardzo często konsultujemy się z tym naszym przyjacielem, w cudzysłowie, jeżeli mowa o naszych przypadkach, w jakichś problemach w przypadku naszego zdrowia. Proszę mi powiedzieć, czy właśnie w takich przypadkach sztuczna inteligencja może okazać się pomocna, czy jednak te pierwsze kroki, zdecydowanie te pierwsze kroki od razu powinniśmy, no jednak, ale udać się do specjalisty.
Tak, no mamy takie powiedzenie, że dotychczas był doktor Google, a teraz mamy profesora ChatGPT. Natomiast warto pamiętać o tym, że każdy algorytm sztucznej inteligencji, który chcemy wykorzystywać do diagnozowania i leczenia, to algorytm taki musi mieć certyfikację jako wyrób medyczny, czyli być zatwierdzony do użytku w medycynie u pacjenta. Jeśli takiej certyfikacji nie mamy, to algorytm absolutnie nie nadaje się do diagnozowania i leczenia pacjenta. Jest to też nielegalne korzystać z niego w takim wypadku. No i jeśli mówimy o dużych modelach językowych, o tych popularnych czatach, z których no myślę, że już większość z nas korzysta, one nie są certyfikowane wyrobami medycznymi. Także możemy z nich skorzystać ewentualnie w celach edukacyjnych lub żeby zobaczyć, co tam będzie za odpowiedź. Natomiast to nie jest odpowiedź wiążąca, która powinna dyktować nasze dalsze decyzje diagnostyczno-lecznicze. Oczywiście te czaty są testowane w zakresie medycznym i wykazują coraz większą skuteczność i taką, powiedzmy, dokładność w tych odpowiedziach, które podają. Natomiast ze względu na to, że nie mają porządnych badań naukowych, które są potrzebne do certyfikacji jako wyrób medyczny, nie możemy być pewni, że odpowiedź, która padnie z czata, jest odpowiedzią prawidłową, więc szczególnie w obszarze życia i zdrowia no nie możemy się opierać na narzędziu, co do którego nie jesteśmy pewni, czy nam nie halucynuje na przykład.
Zdecydowanie tak, ale muszę o to zapytać. Pani Ligio, pani korzysta z takiej możliwości, czy raczej nie?
Oj, korzystam z dużych modeli językowych na co dzień, w zasadzie ze wszystkich tych, które są popularne i dostępne dla większości ludzi. To jest bardzo ciekawe i dobre narzędzie do pogłębiania wiedzy i do wskazywania, z których materiałów na przykład można korzystać do nauki. Natomiast nigdy nie korzystam z informacji z czata bez podwójnego sprawdzenia tej informacji. Czyli jeśli czat zasugeruje mi na przykład, że warto spojrzeć na to badanie naukowe, bo w tym badaniu naukowym wychodzą takie i takie informacje, no to ja zawsze muszę kliknąć w to badanie naukowe i sprawdzić, czy ten czat czasami mnie nie oszukuje. Więc to jest dobre narzędzie do takiego, powiedzmy, pierwszego researchu, natomiast nigdy nie powinniśmy opierać się tylko i wyłącznie na informacjach pochodzących z takiego czata.
Zdecydowanie tak. No to wybiegnijmy troszeczkę do przodu. Czy i kiedy sztuczna inteligencja może zacząć udzielać nam właśnie takich wiążących konsultacji lekarskich i pójdźmy jeszcze o krok dalej, na przykład wystawiać recepty, czy tutaj i też zaryzykuje wystawiać na przykład L4?
A, to jest dobre pytanie. Na pierwsze pytanie odpowiem, że to już się dzieje, ponieważ mamy zarejestrowany algorytm sztucznej inteligencji jako wyrób medyczny, który ocenia badanie dna oka, czyli takie badanie, które na przykład osoby z cukrzycą muszą co jakiś czas sobie wykonywać, aby ocenić, czy cukrzyca nie doprowadza do utraty wzroku. I mamy algorytm, który ocenia to badanie zamiast lekarza i nie trzeba pieczątki lekarza do potwierdzenia diagnozy, którą, to znaczy to nie jest diagnoza, to jest wynik diagnostyczny, który to wynik nam podaje algorytm sztucznej inteligencji. Czyli na przykład taki AI może powiedzieć: drogi pacjencie, tutaj w badaniu dna oka widzę, że jest wszystko w porządku, możesz wrócić na kolejne badanie dopiero za 5 lat. Albo może powiedzieć: drogi pacjencie, tutaj jest retinopatia cukrzycowa, czyli takie schorzenie, które może prowadzić do utraty wzroku i musisz iść do lekarza, pilnie to skonsultować i rozpocząć leczenie. Także w tym przypadku już mamy algorytm, który działa bez pieczątki lekarza, ale warto zwrócić uwagę właśnie na to, że wynik, który zostaje nam przedstawiony przez algorytm, to nie jest diagnoza, tylko to jest wynik diagnostyczny, a to są dwie różne rzeczy, bo zgodnie z prawem polskim, ale też europejskim, no, diagnozować może tylko personel medyczny. W kontekście wystawiania recept IL-4, no cóż, tutaj pewnie trzeba by było o to też zapytać regulatora. Myślę, że do tego jeszcze trochę czasu, nawet nie w kontekście możliwości algorytmów sztucznej inteligencji, ale bardziej nawet w kontekście społecznej akceptacji tego, że algorytm może podejmować tak daleko idące decyzje, ale warto zwrócić uwagę, że jakiś czas temu, kilkanaście dni, zdaje się, czy kilka tygodni temu, w Albanii został powołany minister, który jest sztuczną inteligencją, który ma podejmować decyzje o przyznawaniu środków publicznych. Także, no cóż, przynajmniej w jednym kraju AI dostało, no, bardzo duży, szeroki poziom kompetencji do podejmowania decyzji.
No to skoro przy tych przyszłościowych sprawach jesteśmy, Pani Ligio, to jeszcze na koniec, no bo jak wiemy, trwa przygotowanie i trwają badania tak zwanego cyfrowego klonu ciała człowieka, który może no zdecydowanie zrewolucjonizować medycynę. Pytanie, czy i kiedy takie coś powstanie?
To w zasadzie jest bardzo zbieżne do naszego pierwotnego tematu, czyli analityki predykcyjnej, bo stworzenie cyfrowego klona oznacza, że na podstawie badań medycznych, które wykonujemy my jako prawdziwi ludzie, to mogą być badania takie standardowe z krwi, to mogą być badania genetyczne, to może być wreszcie uzupełnienie ankiety dotyczącej stylu życia. Na podstawie takich danych jest tworzony cyfrowy bliźniak, którego zdrowie jest przewidywane na podstawie tych danych, które my podaliśmy. I algorytmy przewidują, na co ta dana osoba może zachorować. To jest właśnie ta analityka predykcyjna. I w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych już powstała jedna firma, która co prawda nie leczy w taki sposób ludzi, natomiast prowadząc badania kliniczne, pozwala stworzyć grupę kontrolną, czyli grupę ludzi, którzy nie dostają realnie leczenia, ale przewiduje się, jakby ci ludzie zachowywali się, gdyby nie dostali leczenia. To ta grupa kontrolna jest tworzona właśnie z cyfrowych bliźniaków, czyli mamy sytuację, gdzie badanie kliniczne jest przeprowadzone nie na dwóch grupach prawdziwych ludzi, grupie kontrolnej ludzi, którzy nie dostają leczenia, chociaż myślą, że dostają leczenia, i drugiej grupie ludzi prawdziwych, którzy dostają leczenia, tylko badanie jest prowadzone na jednej grupie prawdziwych ludzi, którzy dostają leczenie, i drugiej grupie cyfrowych bliźniaków, w których komputer przewiduje, jak ci ludzie, jakby przebiegała ich choroba, gdyby nie dostali tego leczenia, co jest absolutnym przełomem. Oczywiście cały czas w trakcie badań zatwierdzenie takiego rozwiązania do szerokiego użytku wymaga pewnie lat, natomiast już przynosi to spektakularne efekty. No i obiecuje duże możliwości w zakresie skrócenia czasu powstawania leku czy zmniejszenia kosztów powstawania leku, co ma ogromne implikacje dla pacjenta.
Zdecydowanie tak. I mnie, jako naczelnego hipochondryka Radia RMF24, te informacje cieszą, a te informacje dostarczyła nam pani Ligia Kornowska z zespołu Koalicji AI w Zdrowiu, między innymi liderka grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji dotyczącej zdrowia przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pani Ligio, bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.